8,5 minuty po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze Radia Gdańsk, które realizuje Małgorzata Ławnicka, a gośćmi są Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry.
Zacznijmy od sprawy, o której piszą wszystkie gazety, to znaczy wszystkie, Dziennik Bałtycki, Wyborcza, mam przedstawicieli obu redakcji. Pomorze traci największą firmę Lotos dla Orlenu, to tytuł Dziennika Bałtyckiego z Gazety Wyborczej Trójmiasto. Orlen przejmie Lotos. Na stronie Radia Gdańsk też znajdziecie Państwo informacje o tym, że PKN, Orlen i Skarb Państwa podpisały wczoraj list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad grupą Lotos w drodze nabycia bezpośredniego lub pośrednio minimum 53% akcji Lotosu. Co to oznacza, Jarosław Popek?
No, przede wszystkim oznacza to, że zakończyła się długoletnia dyskusja. Na temat połączenia Orlenu z Lotosem, bo przypominam, że już chyba od 2008 roku ta dyskusja się toczyła. A potem rządy Platformy praktycznie wprowadziły już tą fuzję po protestach tutaj samorządowców lokalnych i polityków Platformy Obywatelskiej lokalnych. Ta fuzja została wstrzymana. No i teraz PiS do tego wrócił. Natomiast bardzo ciekawie się układa kwestia fuzji Lotosu z Orlenem z nominacją prezesa Daniela Obajtka na szefa Orlenu. Pamiętajmy, że przez prawie 2 lata był prezesem Energii tutaj w Gdańsku, więc może jednocześnie prezesując Energię sondował też środowisko tutaj pomorskie i teraz łatwiej będzie podjąć mu tą trudną decyzję, bo nie ukrywamy, że dla nas to jest bardzo trudna decyzja, natomiast też dla Orlenu może to być trudne, bo to jest całkowita restrukturyzacja obu tych firm, a nie tylko fuzja, bo to nie jest takie łatwe.
Maciej Sandecki?
No tak, to jest plan, który był rysowany już kilkanaście lat temu i na całe szczęście wtedy nie został zrealizowany, bo dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. To znaczy, gdyby, tak jak już wspominałem, że ten plan połączenia obu tych spółek miał miejsce już za czasów rządów SLD, na początku lat 2000, gdyby wtedy dokonano tej fuzji, to nie byłoby tego, co dzisiaj mamy w Lotosie. Wielkich i gigantycznych inwestycji za kilkanaście miliardów złotych, złóż, które na Bałtyku, z których Lotos korzysta, wielkiego rozbudowy tej firmy.
Dlaczego tak myślisz?
Myślę, że spotkałby rafinerię gdańską los podobny, jaki spotkał inne rafinerie mniejsze, które wówczas przejmował Orlen gdzieś tam na południu Polski, które albo zostały nie rozwinęły się, albo zostały wręcz zamknięte. I podejrzewam, że podobny los spotkałby Lotos. Na szczęście tak się nie stało i jest druga duża, Lotos wyrósł na dużą, drugą firmę paliwową w kraju. Jest konkurencją dla Orlenu i uważam, że tak powinno pozostać. To znaczy te dwie konkurujące ze sobą firmy tworzą pewien rodzaj zdrowej konkurencji na polskim rynku, tak? Konkurują na ceny, na jakość usług, na ilość stacji i tak dalej. I tak powinno pozostać. Ja nie wiem, czy decyzja o fuzji tych dwóch przedsiębiorstw zostanie zaakceptowana przez Urząd Konkurencji i Konsumentów, bo to jest też bardzo ważna kwestia.
Ale być może będzie musiała się włączyć Unia Europejska, bo to jest duża skala fuzji. Ale patrząc, jak popatrzymy na wielkości firm paliwowych, niekoniecznie w Europie, ale na świecie, ale w Europie, to nawet po fuzji Lotos z Orlenem to będzie taki maleńki element układanki paliwowej. Jan Chlebowicz.
No tak, wchodząc jednak troszeczkę w polemikę z Maćkiem, wydaje mi się, że, czy może tak, zacznę od tego, że być może tutaj zgoda, kilkanaście lat temu sytuacja fuzji byłaby niekorzystna, natomiast no jednak przez kilkanaście lat ten rynek energetyczny zmienił się. Nie powołuję się tutaj na swoją wiedzę, ale przeczytałem kilka opinii w branżowych portalach. niepowiązanych z obecnym obozem rządzącym w żaden sposób. Czytałem opinie ekspertów, no i jednak wskazują na szereg elementów, które mówi, że jednak jakby z perspektywy ogólnopolskiej, nie regionalnej, taka fuzja jest uzasadniona. No, chodzi o efekt synergii na kilku co najmniej obszarach, czyli przede wszystkim chodzi o wydobycie surowców, chodzi o zwiększenie konkurencyjności na rynkach europejskich. I to nie jest też do końca tak, że oczywiście nawet po fuzji no nie będziemy potęgą, powiedzmy, tak jak, nie wiem, holenderski, powiedzmy, chyba to jest Statoil, tak, wydaje mi się, że Shell, prawda? Shell, no właśnie, przepraszam, czy tam inne konsorcja, nie wiem, francuski, powiedzmy, ale wydaje mi się, że tutaj na rynku środkowoeuropejskim zdecydowanie podniesiemy tą konkurencyjność i jest to uzasadnione.
Oczywiście, większy może więcej, tak?
Jednym dokładnie, słowem. No oczywiście tutaj też ten element w negocjacjach z innymi podmiotami, na pewno też fuzja polepszy sytuację przy negocjacjach, czyli jest szereg takich elementów, które wskazują, przynajmniej tak wynika z opinii ekspertów, że fuzja jest uzasadniona. I teraz tutaj akurat w komentarzach cieszę się, że od początku jakby ta dyskusja u nas w studiu jest merytoryczna i bez tych takich alarmistycznych tonów, że to koniec z miejscami pracy na Pomorzu, to koniec z wpływami z...
Oj, za chwilę może dojdziemy, jak zadam kolejne pytanie.
Natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu wchodzić w takie alarmistyczne tony na tym etapie, bo z listu intencyjnego wynika, że Lotos nie straci swojej podmiotowości, a tym samym nie straci wpływów z CIT-u, PIT-u, z podatku od nieruchomości i nie straci tych miejsc pracy, więc no też wydaje mi się, że przy tak ważnej inwestycji nie warto wchodzić w takie tony po prostu.
I Janku, to ja teraz odbiję to troszeczkę, dlatego że wydaje mi się, i chciałbym, żebyście zweryfikowali to moje wydawanie się. Sprawa fuzji Orlenu z Lotosem może mieć znaczenie w nadchodzącej kampanii samorządowej, bo już mamy pierwsze reakcje polityków, choćby Platformy Obywatelskiej, którzy nie pamiętają, że sami chcieli, czy ich władze, ich rząd chciał tej fuzji. Krzyczą teraz mocno, że to jest strata dla Pomorza, że ucieka największa firma, że najlepsze miejsca pracy stąd uciekną menadżerskie, że CIT nie będzie tutaj płacony, PIT-y pracowników tak pozostaną. No a z drugiej strony spodziewam się, że będzie trochę dziwię się, że jeszcze nie ma tej narracji, że jest ona mocno spóźniona. Z drugiej strony Prawa i Sprawiedliwości uzasadniająca decyzję o takiej fuzji. Tu może być oś sporu, wydaje mi się, w kampanii samorządowej Maciej Sandecki.
Akurat w tej sprawie, no to PiS zmienia zdanie, tak? Bo to politycy PiS jeszcze parę lat temu bronili suwerenności Lotosu jak źrenicy oka. Były całe akcje robione, jeździły samochody obklejone, nie oddamy Lotosu i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, 3 miesiące temu minister infrastruktury Kazimierz Smoliński palnął taką informację, że być może dojdzie do fuzji, a później następnego dnia dementowało to Ministerstwo Energii, dementował to sam minister Smoliński i dementował to przewodniczący PiS-u na Pomorzu Janusz Śniadek, więc to jest pewne tutaj, że zmiana zdania dokonuje się w przeciągu dosłownie kilku tygodni. I rzeczywiście tak, to będzie oś sporu na pewno politycznego przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Już to widzimy. Radni Platformy Obywatelskiej zwołują w tym tygodniu nadzwyczajną sesję Rady Miasta poświęconą właśnie tej sprawie. I ona na pewno będzie mocno w kampanii wyborczej grzana. Ja tylko jeszcze chciałem ad vocem troszeczkę tutaj powiedzieć, że no jednak to niekoniecznie musi być tak, że siedziba spółki tutaj zostanie. To jest tylko zapisane w jakimś liście intencyjnym, ale praktyka działania wielkich koncernów czy dużych firm jest taka, że jak już skonsolidują, no to jednak kierownictwo, siedziba przychodzi do tam, gdzie jest centrum dowodzenia. I to wcale nie musi to oznaczać, że siedziba Lotosu tutaj pozostanie. No nie miałoby to sensu w takim długoterminowym rozwoju spółki. Więc te obawy, że stąd uciekną miejsca pracy, że stąd uciekną podatki, dla pomorskich samorządowców są bardzo realne i ja tu nie wierzę w te zapewnienia.
Nie zapominajmy, że Lotos i Orlen to są wielkie spółki giełdowe i każdy ruch związany z zarządzaniem tymi firmami czy z przeorganizowaniem ich pracy musi być dostosowany do tego, w jaki sposób inwestorzy zareagują, więc tu nie może być spadku ceny akcji drastycznego, jeśli o tym już mówimy. To jest jedna rzecz, tak. A druga rzecz teraz, wracając do wyborów samorządowych. Oczywiście, że będzie to temat, natomiast będzie to temat, wydaje mi się, już nic tu się nie zmieni. Jeżeli taka decyzja, list intencyjny na razie jest, ale wydaje mi się, że ta decyzja zapadnie i do tej fuzji dojdzie. My trochę przeceniamy rolę Lotosu w życiu tutaj społecznym i gospodarczym Pomorza. Oczywiście jest to największa spółka Skarbu Państwa na Pomorzu. Zostawia tutaj mnóstwo pieniędzy właśnie w formie podatków i tym podobnych rzeczy. Natomiast mówimy na przykład o sponsoringu. Przez lata Lotos sponsorował tutaj pomorski sport, pomorską kulturę, ale zwróćmy uwagę na to, że od jakiegoś czasu tego nie robi. I to nie w momencie, kiedy PiS doszedł do władzy, tylko wcześniej już prezes Olechnowicz na przykład wycofał się z Lechii Gdańsk. Prezes Olechnowicz podjął decyzję o niedofinansowaniu Opery Bałtyckiej czy Filharmonii. I to są sytuacje, o których musimy pamiętać, że ta rola Lotosu w sponsorowaniu tutaj życia kulturalnego czy sportowego na Pomorzu już minęła. Oczywiście ja jestem gorącym zwolennikiem, żeby to przywrócić, bo jeżeli mamy wielką firmę taką jak Lotos czy taką jak Energa, no to wydaje mi się, że ich oczywistą rolą powinno być właśnie wspieranie tego typu działalności pozabiznesowej. Także natomiast no tego nie ma, więc jeżeli tego typu argumenty będą się pojawiać w dyskusji przedwyborczej, no to są one chybione.
Mhm. Jan Klebowicz?
Nie, no oczywiście, jeśli chodzi o kampanię, to już widać po tych pierwszych reakcjach przedstawicieli Platformy, że będzie ten temat wykorzystywany, ale znowu, no ja mam tutaj taki problem z tym, że mam wrażenie, że znowu jest to wykorzystywane, ale w taki sposób czysto polityczny, bez wchodzenia w szczegóły, w analizę i w jakieś merytoryczne argumenty. Bo
to jest, tylko, że narracja z drugiej strony też nie została taka narzucona, o której mówisz, nie?
O której podałem te argumenty za, tak? Mm-hmm. Że nie potrafią tego argumentować. No to też jest prawda, że być może po drugiej stronie merytoryczna argumentacja za fuzją też by się, no to na pewno by się przydała. Natomiast no, takie powtarzanie już na tym etapie i mówienie, że to na pewno będzie wyciek właśnie tutaj tych wpływów z podatków, czy brak miejsc pracy, czy jakby okrojenie miejsc pracy. No na tym etapie, to już, jeśli takie się argumenty już podaje na tym etapie, to znaczy, że to jest tylko zagranie czysto polityczne i mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że da się w tym wypadku wypracować taką formułę, w której poprzez fuzję wzmocni się sytuacja ekonomiczna tych dwóch spółek jako tej połączonej i jednocześnie nie będzie to dużo strata dla regionu. Oczywiście tutaj gwarancją jest zachowanie podmiotowości, pewnej znacznej mierze podmiotowości Lotosu, ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Da się wypracować taką formułę.
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powtarza, chce odzyskać Pomorze, czyli wygrać wybory i samorządowe, i parlamentarne tutaj na Pomorzu, no to kwestia Lotosu będzie istotna. I istotne będzie też to, w jaki sposób zachowają się tutaj politycy pomorscy, politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Co będą mówić, jak będą mówić, kiedy będą
tylko,
mówić.
Nie tylko jeśli chodzi o kwestię listu intencyjnego czy decyzji, tylko o tego, o czym tutaj i Maciek i Janek mówili, czyli o przyszłości Lotosu, o tym, jak jego podmiotowość będzie zagwarantowana.
Mhm. Ja uważam, że w dłuższym okresie czasu ta podmiotowość się nie utrzyma. To jest nielogiczne, jeżeli się robi taką fuzję. Zazwyczaj jedna firma silniejsza przejmuje drugą, tą mniejszą okraja. Takie są praktyki na całym świecie. Zawsze tak się dzieje. Siedziba jest przenoszona do centrali. Część ludzi traci pracę. Ja jestem ciekaw, jak się zachowa w tym momencie związki zawodowe na przykład w Lotosie, Solidarność, gdzie tam jest bardzo mocny związek zawodowy.
Wydaje się, że są zaskoczone.
Są zaskoczeni. Co powiedzą politycy PiS-u, którzy jeszcze niedawno mówili, że będziemy bronić Lotosu jak źrenicy oka. To jest poważna sprawa. I to są realne sumy pieniędzy, które Lotos oddaje pomorskim samorządom, samorządowi województwa, miastu Gdańsk, które dzięki temu tej fuzji stracą, tak? Nie będzie mniej pieniędzy na, po prostu będzie mniej pieniędzy w budżecie miasta Gdańska czy w budżecie samorządu województwa. I to są realne straty.
Ale też nie przesadzamy, znaczy będzie mniej, bo ten CIT ucieknie i ten być może najlepsze miejsca pracy, ale Jarek, tutaj Jarosław Popek przecież powiedział, jak mocno spadło takie zakorzenienie Lotosu w regionie, tak, w sponsorowaniu różnych przedsięwzięć w regionie, czy to sportowych, czy to kulturalnych. Lotos stał się marką globalną i miał taką wizję stania się marką globalną i wyszedł w projekty nieco większe niż region. Taka była strategia jeszcze prezesa Olechnowicza i podtrzymywana przez obecny zarząd.
A chciałem jeszcze zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie może to spowodować dla konsumentów paliw, tak? Bo jednak konkurencyjność dwóch takich firm na polskim rynku powodowała też również konkurencyjność na cenę, tak? Na cenę usług, nie tylko paliw, ale różnych produktów.
Bardziej patrzyłbym na jakość obsługi klienta niż na cenę. Bo
to jednak na pewno też odbije się w pewnym stopniu na klientów. A druga rzecz, to na przykład, bo Janek tutaj wspomniał o tym, że no, to da jakąś siłę takiemu połączonemu przedsiębiorstwu. Ja obawiam się, czy tak będzie też. Bo na przykład spójrzmy na to, ile na przykład na trasie numer 7 z Warszawy do Gdańska jest stacji benzynowych Lotosu i Orlenu. Tak? W sumie pewnie... nie wiem, nie liczyłem, ale podejrzewam, że można by pewnie naliczyć z kilkanaście, tak? Nie wiem, z 6 z tej firmy i z 6 z drugiej. I teraz, jeżeli to będzie jedna firma, tak? No to ktoś może sobie pomyśleć w ten sposób. No po co nam 12 stacji benzynowej na takim odcinku? Może wystarczy 7, tak? Na przykład. W tej sytuacji teraz.
A czyli jeszcze stacje benzynowe będą likwidować?
No i no będą przejmować je inne koncerny.
Nie. Lotos jest tak dużą marką, że nie wydaje mi się, żeby...
Cały czas mówimy o tym, że jednak wszystko to, ta fuzja też będzie, jak rozumiem, pod jednym brandem, tak? A w liście intencyjnym na tym etapie przynajmniej mówi się, że będą jednak zachowane odrębności. Więc no to też... No, jakby, jest ten list intencyjny.
No,
i teraz
na papierze.
To jest dokument pewien na tym etapie, który no jest na tym etapie jakąś gwarancją. Mhm. I jeśli lokalni politycy PiS-u czy radni, zależy im na tej podmiotowości, o tym, żeby Lotos był jednak pod tą swoją marką ciągle kojarzony, no to właśnie to jest ten dokument i to jest ten papier, mówiąc kolokwialnie, na który mogą się powoływać. Nie na to się umawialiśmy, to zapowiadaliście. I tego bym oczekiwał też, bo ja jednak będę zwolennikiem i powołując się jednak na opinię ekspertów fuzji, jeśli chodzi o taki, nie wiem, dalekosiężny plan i jednak perspektywę ogólnopolską. Natomiast no, musi być zachowana w moim przekonaniu ta podmiotowość. I dlatego nie za bardzo rozumiem tutaj Maćka to czarnowictwo, no bo z czego, na czym ono się opiera? Tylko na tym, że...
pieniądzach. Po prostu to się przestanie opłacać. Można to zagwarantować.
Znaczy, jak rozumiem, chodzi o to, że każdy scenariusz...
okaże się, przyjdzie nowy zarząd i powie, to nam się nie opłaca.
Po prostu. Jest możliwe, ale mówię, na razie opieramy się na tym liście intencyjnym i możemy wymagać jednak jakiejś egzekucji. Znaczy, egzekucji w tym sensie, żeby był realizowany.
Jeszcze raz powtórzę, musimy wymagać tego, że będzie to realizowane, bo jest to spółka giełdowa i tam każde słowo wypowiedziane jest istotne.
Mhm. Tak. Obie spółki są giełdowe, więc wszystko jest. Zresztą tutaj przypomnę, że po tej informacji akcje obu spółek wzrosły, więc wydaje się, że to była informacja, czy decyzja wyczekiwana, przez inwestorów, czy przez posiadaczy.
Jest jeszcze jak gdyby druga strona medalu tej całej fuzji, a mianowicie właśnie, że tu chodzi o to, że rząd potrzebuje pieniędzy do budżetu i
bo Orlen zapłaci za akcję
Lotosu. To, co mówisz, wzrost cen akcji oznacza też większe przychody dla budżetu państwa, których widocznie
to jest
premier
istotne.
Mateusz Morawiecki potrzebuje w tej
sytuacji. To może być też istotny element tej całej układanki. Komentarze Radia Gdańsk. Przypomnę, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Za chwilę skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. Przepraszam, a po nim mówić będziemy o tym, że montowane są tablice z nazwami nowych ulic, tych ulic zdekomunizowanych przez wojewodę, a część napisów, jak rano się okazało, jest zamalowywanych.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Komentarze Radia Gdańsk, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, to goście tej audycji. To teraz od dekomunizacji ulic, tak jak zapowiadałem przed skrótem wiadomości. W Gdańsku zmieniane są nazwy ulic, montowane są nowe tablice na ulicach, których nazwy zmieniła decyzja wojewody, zostały zmienione na podstawie ustawy dekomunizacyjnej. Wczoraj dokonywano zmiany przy byłej już ulicy Dąbrowszczaków, która zmieniła nazwę na ulicę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale jest to robione w sposób taki no, inny niż zwykle. Nie ma zdjęcia ulicy Dąbrowszczaków i przyczepienia tablicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale pozostaje ta nazwa ulica Dąbrowszczaków owinięta taką kolorową taśmą biało-czerwoną, no, taką drogową, jak się zabezpiecza niekiedy przejścia. Pod spodem jest tablica z ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a jeszcze pod nią trzecia tablica, że zgodnie z zarządzeniem zastępczym wojewody pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy pozycja 4518, więc to pozycja, w której to zarządzenie zostało opublikowane. Maciej Sadecki, o ile pamiętam, to chyba dzisiaj czy wczoraj, nie wiem, już pokazywałeś takie nazwy, gdzieś zdjęcie widziałem, czy to na twoim profilu, wydaje się, że tak, że taką nazwę ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego owiniętą taśmą. My publikujemy na stronie internetowej Radia Gdańsk już z dzisiejszego poranka zdjęcia, na których tablica z nazwy ulicy, ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest po prostu zasprejowana czarną farbą. Jan Chlebowicz.
No tak, no sytuacja jest dość dziwna, bo obecnie mamy trzy tabliczki, trzy, jedna częściowo zasłonięta.
Na jednym słupie trzy tablice.
I rozumiem, ta ostatnia tablica z napisem to jest taki wybieg ze
manifest
strony...
Manifest prezydenta Adamowicza.
No tak, to bym to rozumiał, co w tym kontekście całej sprawy od początku, no budzi moje zdziwienie, bo tak naprawdę i prezydent Adamowicz i radni Platformy Obywatelskiej mieli naprawdę mnóstwo czasu, żeby po pierwsze zgłosić swoje uwagi co do propozycji IPN, jeśli chodzi o ulice, które mają być zdekomunizowane, i mogli zgłosić swoje propozycje patronów ulic i mogli przeprowadzić konsultacje społeczne, czy na przykład mieszkańcy chcą takich, a nie innych patronów. Tymczasem ostatniego dnia, w którym był czas na zgłaszanie jakichś uwag, poprawek, propozycji, prezydent Adamowicz powiedział, że po konsultacjach społecznych, powiedział to na Radzie Miasta, po konsultacjach społecznych nie godzi się na dekomunizację tych zaproponowanych przez IPN ulic. Ja tak się zdziwiłem, że użył słowo konsultacje społeczne, bo z tego co wiem, żadnych konsultacji społecznych na ten temat nie było. No i rzeczywiście zapytałem panią rzecznik, na jakie konsultacje pan prezydent się powołuje, i dostałem taką odpowiedź, że nie, żadnych konsultacji oczywiście nie było. Tylko do prezydenta docierały głosy osób, które na dekomunizację tych, na przykład Dąbrowszczaków, się nie godziły. No, mało to profesjonalne, bo głosy docierające też pewnie docierały do radnych PiS-u czy do innych osób, które twierdziły, że owszem, Dąbrowszczacy, na przykład Dąbrowszczacy, powinni zostać, ten patron powinien zostać jednak objęty tą ustawą tak zwaną dekomunizacyjną. Czyli nic nie zrobiono, powołuje się na jakieś
wyimaginowane kolejna odsłona po prostu
i teraz robi się taką
wyborczy.
No tak mi się wydaje. I robi się tą tabliczkę, która jakby sugeruje, że my tutaj zupełnie się od tego odcinamy i tak dalej. No ale można postawić pytanie, a co zrobiliście? No ja akurat, to jest w ogóle bardzo złożony temat, moim zdaniem.
To prawda. Chciałbym, bo ta część jest nieco krótsza. Maciej Sandecki teraz.
To nieprawda, że nie było konsultacji. Były takie konsultacje robione nie przez miasto, ale przez lewicowe organizacje, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Partię Razem. Oni zorganizowali coś takiego. Nie. Odbyło się spotkanie, oni przeszli całą ulicę Dąbrowszczaków, rozdawali ulotki, zaprosili na spotkanie. Spotkanie odbyło się w takim klubie osiedlowym na Przymorzu Plastuś. Przyszło ponad 100 osób. Była dyskusja, było przedstawione historie, był człowiek...
Ale była dyskusja, zmieniać czy nie zmieniać, tak? A nie kwestia,
nie o to chodzi. Ludzie wyrażali swój sprzeciw wobec zmiany nazwy ulic w różny sposób. I tak się zazwyczaj dzieje, jeżeli władza odgórnie jakimś zarządzeniem czy ustawą próbuje społeczeństwu narzucić pewne symbole wbrew ich woli. I to niestety się nie utrzyma, bo po prostu nie da rady w ten sposób działać. Tak? To będzie zawsze budzić sprzeciw, jeśli władza odgórnie w taki przemocowy sposób próbuje ludziom narzucać pewne symbole. Mamy PiS postanowił zorganizować taką drugą falę dekomunizacji, którą przechodzimy 30 lat po upadku komunizmu i w tej chwili dekomunizuje ulice, które w takim potocznym mniemaniu społecznym na to nie zasługują. Dąbrowszczacy na to nie zasługują, tak? I ludzie budzi się sprzeciw, jeśli władza bez konsultacji właśnie, bo kto miał te konsultacje zrobić? Może wojewoda powinien takie konsultacje przeprowadzić, skoro to on podejmuje decyzję. Też nie podjął żadnej inicjatywy w tym zakresie, żeby przyjść do ludzi, wytłumaczyć, dlaczego chce nadać tej ulicy takiego patrona jak prezydent Lech Kaczyński. Nie uczynił tego również w żaden sposób. Nie wytłumaczył, tylko wydał zarządzenie jeszcze 13 grudnia. Chcę powiedzieć taką rzecz, że po prostu to się nie utrzyma. Tak? Będzie zawsze sprzeciw, a te tabliczki, które tam wiszą, wynikają z jednego podstawowego faktu. Decyzja wojewody została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Toczy się w tej sprawie postępowanie i jaki będzie wyrok, nie wiadomo. Być może ulica Dąbrowszczaków się utrzyma. I w tym momencie takie zaklejanie jednej, drugiej ulicy, przyczepienie tej tabliczek jest w pewnym sensie uzasadnione.
To będzie czwarta pewnie. Wyrokiem sądu jednak coś tam. No, Jarosław Popek.
Czwarta chyba nie będzie. Mnie nie przeszkadza ta dodatkowa tablica przy nazwach ulicy, bo...
Zgodnie z zarządzeniem zastępczym, tak?
Tak, zgadzam się z Maśkiem, że jeszcze sąd administracyjny musi podjąć decyzję. Jeśli chodzi o konsultacje społeczne, oczywiście, że tych konsultacji nie było. No, spotkania z mieszkańcami nie można uznać za konsultacje społeczne, szczególnie jeżeli
była taka
inicjatyw oddolnych było więcej. Listy do naszej redakcji przychodziły sążniste też w tej sprawie, żeby utrzymać nazwę tej ulicy. Natomiast miasto kompletnie nie skorzystało z tych informacji. Nie skorzystał także wojewoda, a co jeszcze bardziej istotne, w bardzo obcesowy sposób skomentował list mieszkańców chyba z 3000 podpisów mieszkańców ulicy domów przy ulicy Dąbrowszczaków, który do niego trafił. Już post factum, ale trafił, więc wojewoda powinien jakąś wypowiedź sensowną do tych ludzi, którzy z dużym wysiłkiem te podpisy zebrali, wyrazić. Natomiast co będzie dalej? No mnie bardzo się nie podoba ta sytuacja zamalowywania napisów Lecha Kaczyńskiego, który jest, po pierwsze, był Bogu ducha winnym człowiekiem i on nie ma z tą sprawą nic wspólnego. No ale można się było niestety tego spodziewać, bo gorący spór wokół zmiany nazw ulic nie wygaśnie tak szybko i tak jak mówiliśmy wcześniej, że Lotos może być takim tematem w wyborach samorządowych, no nawet nazwy ulic także będą tym tematem i będzie spora dyskusja, czy warto było to robić, czy nie warto było.
Tylko inna skala zapewne, tak?
No zapewne tak, no, bo to jest skala miejska, tak? To jest skala miejska. W niektórych miastach na Pomorzu nazwy ulic zostały zmienione bezboleśnie. No w Gdańsku...
I tylko w Gdańsku, tak, chyba.
Nie,
na Pomorzu, chyba tylko w Gdańsku.
Kilka przykładów by się znalazło.
Z Pomorza, tak?
Tak, oczywiście. Natomiast,
znaczy nie, w sensie no, takim, że są takie emocje i są takie protesty i oddanie do WSA.
Szkoda, że tej dyskusji wcześniej nie było, bo to by było bardzo, bardzo ciekawe. Nawet jeżeli decyzja by w Radzie Miasta Gdańska nie zapadła, ale dyskusje by się toczyły, no to wtedy wojewoda byłby w zupełnie innej sytuacji i zupełnie inaczej ocenialibyśmy jego decyzję.
Jak najbardziej się zgadzam, że właśnie tej dyskusji zabrakło, bo dyskutował powiedzmy na poziomie IPN i te stowarzyszenia, które broniły Dąbrowszczaków, były jakieś rozmowy prowadzone. Natomiast tutaj polemizując z Maćkiem, no nie można jednak określać czegoś mianem konsultacji, jeśli organizacje, które lansują tezę, że Dąbrowszczacy muszą zostać, zostać na swoim miejscu, no jeśli to jest, to nie są konsultacje, bo to jest spotkanie z góry przyjętą tezą, że muszą zostać, więc trudno to uznać za konsultację.
Ja byłem na tym spotkaniu, tam były różne głosy, byli zaproszeni historycy.
Ja rozmawiałem z organizatorami też i no jednak nigdy nie słyszałem
Na pewno nie można tego powiedzieć, że były w jakiś sposób formalne konsultacje społeczne. To była inicjatywa. Przepraszam.
Ale Maciek mówi pewne rzeczy, które trzeba prostować, no bo jeśli pada teza, że Dąbrowszczacy to nie jest patron, którego należy dekomunizować, no to jest to po prostu moim zdaniem karygodne stwierdzenie. Jeśli
karygodnego?
A mogę wytłumaczyć?
Proszę.
No świetnie, dziękuję bardzo. Jeśli Urząd Bezpieczeństwa po wojnie zasiliło aż 25 Dąbrowszczaków, jeśli szefem Urzędu Bezpieczeństwa był były Dąbrowszczak, który wpadł na pomysł wykorzystania pieców krematoryjnych do tego, niemieckich pieców krematoryjnych do tego, żeby palić w nich autochtoniczną ludność. Jeśli następcą Korczyńskiego był też Dąbrowszczak Mrozek, który był odpowiedzialny za śmierć Zagończyka i Inki, to owszem, są to przedstawiciele pewnej grupy osób, które w moim przekonaniu nie nadają się na patrona ulic.
No. Ale oni nie są patronami. Korczyński został zdekomunizowany już wiele lat temu. Jego różne obiekty chwalące tego pana.
Dlatego podałem liczbę 25 Dąbrowszczaków, którzy zasiliło aparat bezpieczeństwa po wojnie.
O formacji, która walczyła z faszystami w Hiszpanii, w której w większości nie byli komuniści, tylko zwykli robotnicy polscy, pracujący często na Zachodzie, którzy skusili się pójść na tą wojnę, skuszeni atrakcyjnym żołdem i to nie byli żadni komuniści.
No tak, powiedział historyk.
No taka jest prawda.
Powiedział historyk, takie są dane, znający się takie na są fakty. Wszystkim.
Jan Chlebowicz, Jarosław Popek, Maciej Sandycki. To w takim razie w komentarzach Radia Gdańsk za moment o odbieraniu tytułów generalskich.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Drogowy SMS od naszego słuchacza. Korek na obwodnicy Trójmiasta spowodowany wypadkiem między węzłem Witomino sięga węzła Port, pisze nasz słuchacz. Komentarze w Radiu Gdańsk. Jan Chlebowicz, Jarosław Popek, Maciej Sandecki. I teraz o degradacji generałów. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali. W poprzedniej audycji mówiliśmy o dekomunizacji ulic, to teraz o degradacji generałów, bo jutro w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Specjalnie premier Morawiecki przesunął posiedzenie rządu. Jutro ma się odbyć posiedzenie rządu, na którym ma być przyjęty projekt ustawy, który pozwoli na odbieranie stopni oficerskich lub podoficerskich, również pośmiertnie, osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej oraz żołnierze rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w artykule 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku. Skracając, chodziło o generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka, aby pozbawić ich stopni. Dochodzi chyba do tego jeszcze generał Hermaszewski, bo był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Emocje wokół tego tematu także naprawdę są olbrzymie. Jarosław Popek.
Ja kompletnie tych emocji nie rozumiem, bo jeśli wypowiadają się na ten temat dzisiejsi obrońcy Konstytucji, słusznie bronionej, to powinni zwrócić uwagę na to, że stan wojenny został wprowadzony z naruszeniem tej Konstytucji. I jeżeli osoby, które stan wojenny przyklepały, mówiąc kolokwialnie, do tej pory niektóre nie żyją, ale do tej pory nie dostały żadnej kary za to, nie odpowiedziały ani przed sądem, ani przed organami państwa, czy przed Trybunałem Stanu, czy przed innymi organami, no to symbolicznie, chociaż można to zrobić w ten sposób, że symboliczna degradacja obu generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego, no z odpryskiem do generała, generała Hermaszewskiego. No ale ja tu nie widzę nic złego. To jest symboliczny moment i jeszcze raz powtórzę, jeżeli chcemy równe standardy do wszystkich zachowywać, no to tutaj nie powinno być głosów krytycznych. Po prostu.
Nie powinno być.
Nie powinno być głosów krytycznych, bo no, Konstytucja także w PRL-u istniała. Oczywiście możemy się teraz śmiać, że premier Morawiecki mówi o tym, że przez czas PRL-u to nie była Polska, no ale jednak Konstytucja obowiązywała i od 89 roku było aż nadto czasu, żeby tą kwestię rozliczyć i nikt tego nie zrobił do tej pory.
Maciej Sendecki?
Ja tutaj krytycznie się odniosę jednak. Uważam to za ten sam dalszy ciąg tego samego dekomunizacyjnego szaleństwa, które reprezentuje PiS, który wprowadza absolutnie absurdalne regulacje, które służą tylko właśnie rozgrzaniu emocji, jakiejś próby takiej odwracania historii kota ogonem, fałszowaniu de facto pewnych rzeczy. No bo,
a czemu fałszowaniu?
No, w tym przypadku fałszowaniu?
Oczywiście. No, nie, no, co, Maciek, no, zdajmy sobie sprawę, jakie skutki prawne może mieć tego typu akt. No, bardzo chyba w ogóle wyjątkowy w skali światowej w ogóle, żeby pośmiertnie jakiegoś generała degradować do szeregowca. Co, okaże się, że szeregowiec wprowadził w Polsce stan wojenny? Że szeregowiec Hermaszewski poleciał w kosmos, że szeregowiec Jaruzelski rządził tym krajem przez 10 lat.
Spłycasz.
Nie spłycam, tylko po prostu pokazuję na absurd tej sytuacji, który nie da się w pewnych faktów odwrócić historycznych, tak?
Znaczy pewnych takich myślenia naszego, tak? Że generał Jaruzelski wprowadza stan wojenny, tak?
No tak, na przykład, tak? No, był przywódcą ówczesnego państwa, kierował polskim wojskiem. No, te decyzje, które podejmował wówczas, są zapisane w tysiącach różnych publikacji, książek, tonek, co teraz mamy to wszystko zmienić.
Ale przecież to jest dyskusja. To nie będziemy mówić o szeregowcu Jaruzelskim, będziemy mówić nadal o generale Jaruzelskim. Może podam taki przykład, przepraszam za to, że go podam, ale on mi teraz wpadł do głowy.
Ja już słyszałem wypowiedzi działaczy PiS-u, którzy uważają, że powinien zostać zmieniony na grobek. generała Jozelskiego, gdzie jest napisane generał. No jak? To mówią przedstawiciele partii rządzącej.
Ale to nie jest, to nie dotyczy ustawa tego nie dotyczy.
Przepraszam bardzo, ale to też jest skrajność, tak? Jeżeli decydujemy się na taką skrajność, to pociągamy za sobą kolejne skrajności. Za chwilę wpadnie PiS na pomysł, że należy wycofać wszystkie na przykład tytuły naukowe zdobyte w czasach PRL-u.
Nie byłoby tej dyskusji.
Zdobyte właśnie w czasach komunizmu.
Nie byłoby tej dyskusji.
Dochodzimy do absurdu.
Nie byłoby tej dyskusji, gdyby po 89 roku kolejne rządy zrobiły z tym po prostu porządek. Bo nie ukrywajmy, że stan wojenny jako straszny, czarny okres w życiu Polski nie został tak oceniony przez poprzednie rządy, jak oceniony być powinien.
Ja bym chciał oddać głos trzeciemu dyskutantowi. Jan Chlebowicz.
No tak, no ja tutaj zdecydowanie się przychylam do tego, co mówi Jarek, i według mnie absurdem jest to, wbrew temu, co mówi Maciek, że tak długo musieliśmy czekać na degradację właśnie ze stopni generalskich obu panów Kiszczaka i Jaruzelskiego. Chociaż ja też chciałbym zwrócić uwagę na ważną rzecz, jeśli chodzi o tę ustawę, bo w moim przekonaniu nie chodzi tylko o obu panów, bo z tego, co sprawdziłem, wydaje mi się, że...
W stopni oficerskiej i podoficerskiej.
Tak. Tylko tu jakby dałoby się moim zdaniem do takiej degradacji doprowadzić na podstawie istniejącego prawa. Chodzi mi o paragraf drugi artykułu 327 Kodeksu Karnego. W moim przekonaniu dałoby się to zrobić, ale ta ustawa wykracza dalej i uważam, że to jest właśnie bardzo ważne i słuszne. Bo te trzy przesłanki, o których mowa w projekcie, czy też w tym, o czym mówią przedstawiciele partii rządzącej, są bardzo ważne. Czyli ta Wojskowa Rada Oceny Narodowego, która była oczywiście ciałem nielegalnym i wprowadzała, tak jak Jarek słusznie powiedział, nielegalnie również z obowiązującym ówcześnie prawem stan wojenny. To jest pierwsza przesłanka. Druga to ci wszyscy, którzy wydawali wyroki, którzy jakby mają też, zawdzięczają stopnie oficerskie czy generalskie na walce z podziemiem niepodległościowym. Trzecia to ci wszyscy, którzy uczestniczyli w czystce antysemickiej po marcu 68 w wojsku. To są bardzo ważne trzy przesłanki. Wszystkie trzy pełnia Wojciech Jaruzelski.
Nie chodzi o wszystkie stopnie oficerskie zdobyte w PRL-u, tylko te trzy.
Te trzy przesłanki będą brane pod uwagę. To jest bardzo ważne i dlatego uważam, że ta ustawa jest ważna, bo jeśli chodziłoby tylko o panów Kiszczaka i Jaruzelskiego, no mówię, dałoby się w moim przekonaniu to zrobić na podstawie obecnych przepisów, ale ona wykracza dalej i bardzo dobrze. Jeszcze tutaj pytanie do Maćka.
Że akurat generał Jaruzelski spełnia chyba wszystkie trzy przesłanki.
Trzy przesłanki, tak. No, mam pytanie do Maćka, bo mówił tutaj o jakimś ewenemencie. Mam pytanie, czy według twojej wiedzy doszło po 89 roku do takiej sytuacji, czyli degradacji ze stopnia, nie wiem, oficerskiego czy generalskiego w Polsce?
Nie wiem, oświeć mnie.
Doszło, miało to miejsce w 91 roku, zrobił to Lech Wałęsa i w kontekście Stanisława Zarakowskiego, który wydawał wyroki śmierci na żołnierzy podziemia niepodległościowego. Więc nie byłby to jakiś, nie wiem, wielki ewenement. Doszło do czegoś takiego i uważam, że jest to jak najbardziej dobry kierunek i tutaj się skłaniam ku temu, co mówił Jarek, że szkoda, że tak późno.
A mi się wydaje, że jest to taka... małostkowa zemsta na ludziach, którzy nie potrafią już się bronić, bo już nie żyją. Ani Jaruzelski, Kiszczak, Hermaszewski. Człowiek, który żyje, ale jest generałem i z którego przez lata byliśmy dumni jako jedynego Polaka, który poleciał w kosmos. I teraz robi się temu człowiekowi ogromną krzywdę, moim zdaniem, taką ustawą. Nie zasłużył sobie na to. Nie rozumiem tego. No naprawdę uważam to za niepotrzebne, małostkowe i takie... No, nie wiem, jak to określić.
Znaczy, w moim przekonaniu ważne dla skuteczności tych nowych przepisów jest to, żeby one obejmowały nie kolektywnie, czyli żeby po prostu rozpatrywać pojedyncze przypadki. To jest jakby kluczowe i w tym kontekście no, wydaje mi się, że to jest jakby gwarancja skuteczności tych przepisów, ale z tego, co widziałem w projekcie, no to zdecydowanie ma się to odbywać właśnie tak indywidualnie, a nie kolektywnie. Więc
Jarosław Popek, coś do dodania?
Nie, Nie, tutaj mogę tylko dodać, że bardzo fajnie, że w Radiu Gdańsku możemy tak ładnie się różnić.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję.
Byli komentatorami Radia Gdańsk. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Po nich, jak w każdą środę, gospodarka morska. Artur Kiełbasiński zaprasza bardzo serdecznie. To po godzinie 11. Jacek Naliwajek, Małgorzata Ławnicka. Do usłyszenia.